Dobry wieczór. Czy to jest dobry wieczór? Tak? Oto dzień, który dał nam Pan i oto wieczór, który dał nam Pan. Dlatego to jest dobry wieczór. To jest takie moje wyznanie. To jest dobry wieczór, bo Bóg przygotował dla nas dzisiaj dobre rzeczy, tak? I jak już do tej pory mieliśmy wspaniałe wieczory, pastor Leszek wprowadzał nas w Słowem Bożym w wiele cudownych przeżyć z Panem, prowadził nas i do Gilgal i gdzieś tam jeszcze, ale wszystko kończyło się na spotkaniu z Panem, tak? I mieliśmy świetny czas. Ilu z was przeżyło coś szczególnego z Panem podczas tych wieczorów? Jakieś napełnienie, chrzest Duchem Świętym, odnowienie, uzdrowienie, nawrócenie. Pokażcie, pomachajcie tutaj. Pokażcie, czy Pan Bóg coś czyni na tym miejscu. Chwała Bogu. Niech Bóg będzie za to uwielbiony. I wierzę, że również i dzisiaj Pan Bóg przygotował dla nas ten dobry wieczór, ten dobry czas, abyśmy coś jeszcze z Nim przeżyli. Ja jestem pierwszy raz na kongresie z moją rodziną i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy ubłogosławieni. Odpoczywamy, radujemy się nowymi relacjami i odnowieniem tych relacji, które gdzieś tam były przez lata zaniedbane z przyczyn różnych, czasami odległość, nie widzimy pewnych ludzi przez wiele lat, natomiast to jest dobry czas, że możemy się na nowo tak zbliżać do siebie i też zbliżać do Pana Jezusa. Mój syn Dawid zapytał nas, czy jeszcze będziemy tu długo spać, bo jemu się tutaj bardzo podoba. Także nam też się tu bardzo podoba i cieszymy się, że tutaj możemy być. Chciałbym dzisiaj czytać Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, rozdział 15. Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Jest to rozdział, który pokazuje takie trzy podobieństwa. Pierwsze podobieństwo o zgubionej owcy, drugie podobieństwo o zgubionym groszu, trzecie o zgubionym synu, o tak zwanym synu marnotrawnym. Pierwsze podobieństwo o zgubionej owcy pokazuje nam, jak bezradnym jest człowiek bez Boga, jakże zagubionym, jakże nieszczęśliwym i bez kierunku. Pokazuje nam tą bezradność człowieka. Drugie podobieństwo o zgubionym groszu, o zgubionej monecie pokazuje nam, jak wartościowym jest człowiek, jest wartościowy, jak pieniądze, które tak mocno pielęgnujemy i trzymamy, żeby nam nie zginęły, a jak nam zginą, no to jest tragedia, tak? I oto zginęły tam jakieś pieniądze, a więc wartość człowieka, wielka cena, wielka wartość, jaka jest w człowieku. Natomiast trzecie podobieństwo pokazuje nam pewnego młodego człowieka i pokazuje nam na Boże przeznaczenie, na to, czego Bóg pragnie od człowieka, jakiej pragnie relacji z człowiekiem. I chciałbym dzisiaj czytać tą trzecią historię, podobieństwo o synu marnotrawnym, Ewangelia Łukasza. Rozdział 15 i od wiersza 11. Potem Jezus rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest? Może jeszcze wiersz 31. Wtedy ojciec rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś zweselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ja chciałbym dzisiaj mówić na temat podnoszenia się z upadków. Jak podnosić się z upadków? Jak podnosić się z porażek, których doświadczamy w życiu? Był w historii pewien król anglosaski, który się nazywał Alfred Wielki. Ten król żył bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Zmarł w 899 roku. I ten król pewnego razu doświadczył wielkiej tragedii. Jego kraj został napadnięty przez Wikingów. Duńczycy przypłynęli i zepchnęli tego króla Alfreda w bardzo złe, takie niebezpieczne miejsce, na pewne bagna. Jego armia się wykruszyła. Właściwie był w sytuacji bez wyjścia. Stracił bardzo dużo ziemi. Został z garstką ludzi gdzieś tam na bagnach i był w sytuacji zupełnie przegranej. I w tym momencie ten król resztką sił skrzyknął swoich żołnierzy, tchnął w nich nadzieję, powiedział, musimy się podnieść, musimy walczyć, musimy odbić nasz kraj. Zwołał takie pospolite ruszenie i zaczął wypierać tą armię Duńczyków, tą armię Wikingów i w rezultacie tej odsieczy odniósł potężne zwycięstwo i w rezultacie odzyskał jeszcze więcej ziemi niż posiadał wcześniej i w rezultacie był w stanie połączyć wszystkie małe królestwa anglosaskie i stworzyć podwaliny pod ówczesną Anglię. Odniósł wielkie zwycięstwo, choć wcześniej był w tak krytycznym położeniu i dla mnie jest to wspaniały przykład tego, jak ktoś potrafił, jak ktoś mógł podnieść się z sytuacji bez wyjścia, z sytuacji bardzo trudnej. I dzisiaj moje poselstwo kieruję do różnych grup słuchaczy, do różnych odbiorców. Dzisiaj moje poselstwo kieruję do tych z was, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, Pana tak blisko, tak osobiście. Może jesteś człowiekiem tradycyjnie wierzącym, może jesteś człowiekiem zupełnie niewierzącym, może jesteś jakoś luźno związany z tym czy innym kościołem. Dzisiaj do ciebie to poselstwo jest kierowane, ale również kieruję to poselstwo dzisiaj do ludzi wierzących, do ludzi, którzy już chodzą z Bogiem, ale w swoim życiu doświadczamy pewnych upadków, doświadczamy porażek, doświadczamy kryzysów. A takie rzeczy wielokrotnie zdarzają się w naszym życiu, tak? Ktoś powiedział, że wszyscy popełniamy błędy, ale żonaci się szybciej o nich dowiadują. Jest tylko jedno miejsce na ziemi, gdzie nikt już nie popełnia błędów. To jest cmentarz. Ale póki żyjemy, to zawsze w naszym życiu mogą zdarzyć się jakieś upadki, jakieś porażki, jakieś złe decyzje, jakiś upadek w grzech, jakieś nieposłuszeństwo Bogu. Dużo tutaj mówimy na temat rodziny, małżeństwa. Może zdarzyły się, może obecnie przeżywasz jakiś kryzys, jakąś porażkę swojego związku, swojego małżeństwa. I myślę, że jednym z największych problemów człowieka jest nieumiejętność podnoszenia się z upadków. Kiedy jesteś zepchnięty właśnie gdzieś tam na bagna, kiedy jesteś w trudnej sytuacji, czy potrafisz się podnieść, czy potrafisz się zerwać, czy potrafisz znowu stanąć na własne nogi? Czasami jesteśmy tak jak małe dziecko, widzimy na ulicy, idzie sobie, maszeruje sobie dziecko i nagle potyka się. Potyka się, przewraca się i leży, tak? Leży plackiem na chodniku i co robi? Płacze, krzyczy, wrzeszczy i pokazuje nam wszystkim, że ono nie jest w stanie się samo podnieść. I czeka, aż łaskawie podejdzie mama i tata i tak je znowu poderwie na nogi. I tak samo czasami wygląda nasze życie. Kiedy upadamy, kiedy popełniamy jakiś błąd w naszym życiu, tak trudno jest się podnieść. Tak trudno jest się pozbierać. Tak trudno jest stanąć znowu na nogi. I ta historia o zagubionym synu jest dla mnie takim pięknym obrazem tego, w jaki sposób my możemy podnosić się z upadków. Jest to historia o niedoskonałym człowieku i o miłosiernym, miłującym nas Bogu. I chciałbym, abyśmy popatrzyli na swoje życie dzisiaj, abyśmy nie tylko patrzyli, że to jest historia do jakiegoś tam człowieka, który jest bardzo, bardzo, bardzo daleko od Boga, ale popatrzmy na tą historię przez pryzmat również własnego życia. My, niedoskonali ludzie, tak? My, ja, mi zdarzają się błędy i upadki. Tobie również się zdarzają. Czy potrafisz się wtedy podnosić? Przyczyną naszych upadków, naszych błędów jest zwykle nasza stara ludzka natura, którą nosimy i oto niektóre powody, które doprowadziły do upadku tego młodego człowieka, niektóre słabości ludzkiej natury, które doprowadziły do tego, że on upadł. Na przykład widzimy, że to był człowiek nastawiony na branie, tak? Daj mi to, co mi się należy. To jest strasznie mocno wpojone w naszą starą ludzką naturę, aby brać. Przypowieści 30:15 jest napisane, że pijawka ma dwie córki, którym na imię daj, daj. Oto nasza stara ludzka natura, aby więcej wziąć, aby więcej mieć dla siebie. Tak jak wędkarz, który idzie na ryby. Ktoś z was wędkuje może? Tak jak wędkarz, który idzie na ryby. Które ryby dają się złapać? Te, które chcą coś wziąć, tak? I mówimy, miał branie. Tak samo myślę, że nasz nieprzyjaciel, szatan, żeruje na naszej ludzkiej naturze, ponieważ my również tak chętnie czasami chcemy coś wziąć, chcemy coś zdobyć. Widzimy również, że ten młody człowiek był niezależny. On tak jak szybko otrzymał to, co chciał wziąć, tak szybko też się usamodzielnił, uniezależnił, zostawił dom rodzinny, gdzieś tam sobie pojechał. Niezależność jest wielkim niebezpieczeństwem w życiu człowieka. Niezależność nie jest Bożym planem dla człowieka. Jesteśmy stworzeni do relacji, jesteśmy stworzeni do jedności, tak? Jesteśmy stworzeni do tego, aby być we wzajemnej odpowiedzialności. Niezależność, taka samowola, taki brak kontroli jest często przyczyną wielu problemów w naszym życiu. A więc widzimy, że był nastawiony na branie, że był niezależny. Widzimy również, że w momencie swojego życiowego kryzysu szukał oparcia w niewłaściwych ludziach, w niewłaściwych osobach. On poszedł gdzieś i przystał do jakiegoś człowieka z innego kraju i tamten go zagonił jeszcze, aby pasł świnie. Nie dość, że i tak już było źle. Nie dość, że i tak już nie miał co jeść, to jeszcze gdzieś tam w PGR-ze musiał harować za darmo. A więc to nie była dobra relacja. To nie był dobry towarzysz. Pewnego razu młoda osoba mówi do swojego taty, tata, a to był wierzący dom, tata, pozwól mi pójść na dyskotekę. W końcu cała klasa idzie, ja też chcę iść. Akurat troszeczkę wcześniej ogień wygasł w kominku i te węgle już były tam zimne w tym kominku i ojciec tak popatrzył, zastanowił się chwilę i mówi, podejdź no do tego kominka i przynieś mi jeden z tych węgli, które tam leżą. I ta córka mówi, tata, ale ja pobrudzę sobie ręce. Ojciec mówi, właśnie, może kiedy tam pójdziesz, nie od razu się poparzysz. Ale na pewno się pobrudzisz. Oto zagrożenie, jakie stwarzają niewłaściwe relacje. Może nie od razu się poparzysz, może nie od razu zrobisz to, co oni zrobią, ale na pewno się zabrudzisz. Na szczęście w tym momencie ta historia się nie kończy. Ten syn popełnił kilka błędów. Jego natura chciwa, samolubna, egoistyczna, nastawiona na branie, doprowadziła go do upadku, tak? Ale w tym miejscu ta historia się nie kończy. I chciałbym pokazać kilka kroków, pokazać kilka rad, wskazać kilka rad, w jaki sposób my możemy podnosić się, kiedy upadamy, kiedy zgrzeszymy, kiedy podejmiemy niewłaściwą decyzję, kiedy jakiś błąd zdarzy się w naszym życiu, w jaki sposób możemy się podnosić. 5 takich rad chcę dzisiaj wieczorem przekazać. Po pierwsze, pierwsza rada, która wynika z tej historii, oceń swoje życie, oceń swoją sytuację w kontekście Biblii. Wniosek: jestem w niewłaściwym miejscu. Ten syn nagle uświadomił sobie i mówi: gdzie ja jestem? Co ja tu w ogóle robię? Przecież w domu mojego ojca, jak to młodzież mówi, jest full wypas. Jest wszystko, czego potrzebuję. A ja tutaj przymieram głodem. Co ja tu w ogóle robię? Wiecie, ten syn miał punkt odniesienia, tak? Może ktoś inny z nim pasł tę świnię i mówi: chłopie, czym ty się martwisz? Mamy w końcu robotę, mamy jakiś dach nad głową, od czasu do czasu coś tam skapnie do jedzenia. Piękne życie, czym się martwisz? On mówi: nie, martwię się, ponieważ wiem, że może być lepiej, tak? Mam punkt odniesienia. Moim punktem odniesienia jest dom, w którym mieszkałem, jest dom, z którego wyszedłem. I to jest dla nas wielka lekcja. Za każdym razem, kiedy upadamy, nie pozwólmy na to, aby diabeł powiedział: zostań w tym miejscu na zawsze. Tak już musi pozostać. Popatrz, inni też tak żyją i jakoś sobie radzą. Nie, my mamy punkt odniesienia. My mamy Królestwo Boże. Amen? My mamy dom Ojca. My mamy miejsce obfitości. My mamy to Boże miejsce, gdzie jest pełen wypas, gdzie jest wszystko, czego potrzebujemy do życia. W Bogu jest wszelka obfitość, wszelka łaska, wszelka dobroć, wszelkie zmiłowanie, tak? Nie musimy tkwić w miejscu upadku. Nie musimy pozostać w miejscu porażki. Możemy powiedzieć: jest lepsze miejsce, znam lepsze miejsce i nie chcę tutaj pozostać. Oto droga do wychodzenia z upadku. Nigdy nie pozwól, aby diabeł zatrzymał cię w miejscu przegrania, w miejscu grzechu, w miejscu porażki. On by chciał, żebyśmy się przyzwyczaili do takiego beznadziejnego, ciężkiego życia. Chciałbym nam powiedzieć: zostań w tym miejscu głodu, miejscu smutku i depresji. Ale jest lepsze miejsce. Mamy porównanie. Mamy dom Ojca, mamy Królestwo Boże. Mamy życie z Chrystusem Jezusem, tak? Niedawno miałem okazję być w Nigerii. I kiedy odwiedziłem ten kraj, jest to kraj o zupełnie innym standardzie życia niż Polska. Było tam wspaniale duchowo, ale był to kraj strasznie zacofany. Nie było elektryczności, większość ludzi ma lampy naftowe, nie było bieżącej wody, było brudno, było śmierdząco, było naprawdę strasznie, było niebezpiecznie, nie można wyjść wieczorem poza teren hotelu. I tak sobie pomyślałem: teraz mam punkt odniesienia, jak to dobrze mieszkać w Polsce. O, jak wróciłem do domu, jak ja byłem szczęśliwy, że są normalne ulice, że są światła, pasy drogowe, przejścia dla pieszych, że są normalne sklepy spożywcze, gdzie można pójść i kupić, że można pójść wieczorem gdzieś wyjść na spacer. Jakie to piękne. Miałem punkt odniesienia, tak? Więc kiedy upadasz, pierwsza rzecz, którą masz zrobić, to masz pamiętać, że Bóg ma dla ciebie lepsze miejsce niż to, w którym się znalazłeś. Amen? Bóg ma dla ciebie miejsce zwycięstwa, miejsce przebaczenia, miejsce błogosławieństwa. I nie pozwól, abyś został tam, gdzie jesteś. Pamiętaj, Bóg ma dla ciebie coś lepszego. Więc po pierwsze, oceniaj swoją sytuację w kontekście Biblii, w kontekście tego, co Bóg ma dla ciebie. Druga rada, jak podnosić się z upadku. Po drugie, podejmij decyzję, wracam do właściwego miejsca. Podejmij decyzję, wracam do domu Ojca. Ważne jest to, co wtedy myślimy, to, co mówimy. Ten syn mówi: wstanę i pójdę do ojca mego i powiem: Ojcze, chcę być z powrotem koło ciebie. Decyzja, podejmuję decyzję, wracam do miejsca, w którym byłem. Więc jeśli chcesz podnosić się z upadków, podejmuj właściwe decyzje. Podejmij dzisiaj właściwą decyzję. Nie chcę pozostać w miejscu porażki. Nie chcę pozostać w miejscu przegranym, w miejscu smutku i grzechu. Chcę pójść do lepszego miejsca, tak? Pamiętam, jakiś czas temu miałem taki moment, taki jeden z moich takich lekkich kryzysów właśnie. Miałem taką sytuację, bo jestem obecnie w trakcie budowy domu, a wiecie, na budowie to są różne sytuacje, przeważnie stresujące. I właśnie znalazłem się w jednej z takich stresujących sytuacji, nie mogłem się dogadać z pewnym człowiekiem, z pewnym robotnikiem. I w tej rozmowie, wiecie, atmosfera rosła, temperatura rosła w tej rozmowie, ciśnienie rosło i w pewnym momencie gdzieś ten mój bezpiecznik nawalił. I w nerwach, w złości powiedziałem więcej niż powinienem powiedzieć. Znacie to uczucie? Dzięki, Janku. Powiedziałem więcej niż powinienem powiedzieć. Rozmowa się skończyła. Było to tuż przed weekendem. Pamiętam, że gdzieś wybierałem się na weekend usługiwania do północnej Polski. I tak wsiadłem do tego samochodu i już jestem w drodze, jestem w podróży, mam usługiwać. Piątek, sobota, niedziela, mam głosić słowo, mam głosić, mam modlić się o ludzi, mam nieść im dobre rzeczy od Boga. A jak ja się czuję? Czuję się strasznie, czuję się beznadziejnie. Jest mi strasznie ciężko na sercu. I tak sobie jadę tym autem i myślę, Boże, właściwie jest tylko jedno wyjście teraz. Wziąłem telefon komórkowy i dzwonię do tego człowieka. Dzwonię do tego człowieka i mówię, bardzo przepraszam za tę rozmowę. Bardzo przepraszam za tą rozmowę. Krótko porozmawialiśmy i kiedy odłożyłem ten telefon, wiecie, co się stało? Wróciłem do domu ojca, tak? Wróciłem do miejsca, które straciłem. Wróciłem do pokoju. Wróciłem do miejsca radości. Wróciłem do miejsca życia z Bogiem, tak? Do tego pięknego miejsca, jak jest w domu ojca. Podjąłem decyzję. Ja chcę tam wrócić. Wiecie, kiedy podejmujemy decyzję, to musimy pewne rzeczy załatwić po drodze. Ten syn mówi tak, wstanę i pójdę, ale wiem, że muszę coś załatwić. Muszę powiedzieć, ojcze, zgrzeszyłem. Moja wina. Więc kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz się podnieść, jest coś takiego jak opamiętanie, jak pokuta. Być może trzeba Pana Boga przeprosić. Być może trzeba Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, przepraszam, że zrobiłem to i to. A być może trzeba do kogoś pójść. Tak jak słyszeliśmy, może trzeba powiedzieć żonie, bądź mężowi, bądź dzieciom, przepraszam, że to się stało. Przepraszam, że to powiedziałem. Przepraszam, że taka sytuacja miała miejsce. Trzeba powiedzieć to magiczne słowo, przepraszam. Albo Panu Bogu, albo ludziom, a najlepiej i tu, i tu. Tak jak Biblia mówi w pierwszym liście Jana, że jeśli swoje grzechy wyznajemy, to Bóg jest wierny i zabierze to od nas. Więc grzechy wychodzą tylko jednym miejscem. Grzechy wychodzą naszymi ustami, tak? Grzechy wyznane. Grzechy wyznane Bogu. Grzechy wypowiedziane przed Bogiem. Grzechy wychodzą naszymi ustami. Amen? Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, gdzie jesteś. Oceń swoją sytuację, tak jak Biblia to widzi. Po drugie, podejmij właściwą decyzję. Nie chcę pozostać w tym miejscu. Wracam. Wracam, niezależnie ile to będzie kosztować. Może trzeba przeprosić, może trzeba pewne rzeczy załatwić, ale wracam, wracam do miejsca społeczności, bliskiej relacji z moim Bogiem. Moja trzecia rada. Jak podnosić się z upadków? Po trzecie, posiadaj właściwą perspektywę Boga. Posiadaj właściwą perspektywę Boga. Jezus w tej historii pokazuje nam coś doniosłego z natury Boga Ojca. Zwróćcie uwagę na wiersz 20. Syn wstał i poszedł do Ojca swego, a gdy jeszcze był daleko. Powiedzcie, daleko. To jest bardzo ważne słowo. Gdy jeszcze był daleko, co ojciec zrobił? Co ojciec zrobił? Biblia mówi, że ojciec go ujrzał, ojciec się użalił, ojciec pobiegł do niego, ojciec rzucił mu się na szyję i ojciec go pocałował. To wszystko zrobił ojciec dla człowieka, który jeszcze był gdzie? Daleko. Ja wiem, że my rozumiemy, jaki Bóg jest dla tych, którzy są blisko. Ja wiem, że my mówimy tak, jeśli jesteśmy blisko Boga, to Bóg jest dla nas bardzo dobry i łaskawy i wszystko nam daje. Ale jaki jest Bóg dla tych, którzy są daleko? Jaki jest Bóg dla tych, którzy są dopiero w drodze do Niego? Jaki jest Bóg dla tych, którzy się dopiero co podnoszą ze swojego upadku? Jaki jest Bóg dla ciebie, kiedy dopiero postanowiłeś się podnieść? Kiedy dopiero postanowiłeś oddać Mu, powierzyć Mu swoje życie? Jaki jest Bóg dla ciebie? Czy jest jakiś na dystans? Czy jest jakiś oschły? Czy jest jakiś taki bardzo oficjalny? Jaki jest Bóg dla ciebie? Bóg dla ciebie jest taki sam. Amen? Bóg dla ciebie jest taki sam. Bóg dla ciebie jest miłością. Bóg dla ciebie jest kochającym Ojcem. Myślę, że problemem wielu chrześcijan jest to przekonanie, że w rezultacie mojego upadku, w rezultacie mojego grzechu, Bóg się na mnie obraził. Chcę powiedzieć dzisiaj to tak wyraźnie, że Bóg się na nas nie obraża. Bóg się może zasmucić, ale się nie obrazi, tak? Bóg się może zasmucić z powodu naszego postępowania, ale Bóg się nigdy nie obrazi na nas. On się nigdy od nas nie odwróci. On nas nigdy nie przestanie kochać. I jak tylko zobaczy naszą reakcję, jak tylko zobaczy, że chcemy do Niego wrócić po upadku, to okazuje całą swoją miłość, jaką tylko ma. Dlaczego Ojciec wybiegł Mu naprzeciw? Ja myślę, że dlatego wybiegł, ponieważ bał się, że Syn może jeszcze zawróci. Że Syn w tym całym swoim stanie beznadziejności może jeszcze w połowie drogi powie, nie, nie, to jest bez sensu, po co ja tam idę? On mnie nawet nie wpuści do domu. Więc Ojciec wybiega daleko do Niego, aby przypadkiem Syn się nie rozmyślił. Tak wielka jest miłość Boża do ciebie i do mnie, tak? Tak wielka jest miłość Boża do każdego z nas. Nie myśl sobie, że Bóg cię mniej kocha, ponieważ coś zrobiłeś, co było nie tak. Ta historia pokazuje nam piękno Bożej natury. Jeśli chcesz się podnieść z upadku, musisz zrozumieć naturę Boga Ojca. Musisz zrozumieć, że On nie przestał cię kochać. Musisz zrozumieć, że On czeka na twój powrót, tak? Musisz zrozumieć, że On wybiega ci naprzeciw. Że On chce cię uścisnąć, chce cię pocałować. Pocałunek to taki piękny wyraz miłości. Taki piękny wyraz miłości, jak bardzo Bóg nas kocha, jak mocno nas kocha. Biblia przez tą historię pokazuje nam, abyśmy nigdy nie wątpili w wielką miłość Bożą wobec nas. Bóg jest pochłonięty pomaganiem tym, którzy są daleko. W 1992 roku na Olimpiadzie podczas pewnego biegu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Jeden z biegnących doznał bardzo poważnej kontuzji. Przewrócił się na bieżni. Inni dobiegli do mety. On pozostał, leżał na tej bieżni. I nagle gdzieś z trybun, gdzieś z tłumu zbiega starszy mężczyzna. Przeskakuje przez barierki, wbiega na bieżnię. Pochyla się nad tym sportowcem, podnosi go, obejmuje i ciągnie go do mety. Pomaga mu przekroczyć linię mety. To był ojciec tego sportowca. O ileż bardziej Ojciec w niebie kocha ciebie i mnie. O ileż bardziej On troszczy się o ciebie i o mnie. I kiedy podczas tego biegu życia zdarzy ci się upadek, wypadek, porażka, potknięcie. Biblia mówi, że sprawiedliwy wiele razy upadnie, tak? 7 to znaczy nie tylko 7. 7 znaczy nie tylko 7, tak? 7 znaczy, że wiele razy, kiedy ty upadasz na tej bieżni, Bóg nie będzie wytykał palcem, Bóg nie będzie cię krytykował, Bóg nie będzie mówił, jaki ty jesteś beznadziejny, ale Bóg wstanie i podejdzie do ciebie i pomoże ci wstać i biec dalej. Amen? Takiego Ojca mamy w niebie. Więc jeśli chcesz podnosić się z upadków, musisz musisz rozumieć naturę Ojca, Jego wielką miłość. Moja czwarta rada, mój czwarty wniosek z tej historii, jak podnosić się. Po czwarte, przyjmuj wszystko, co Bóg ma dla ciebie. Przyjmuj wszystko, co Bóg ma dla ciebie. Wiecie, w tej historii syn jest takim typowym, skruszonym człowiekiem z wielkim poczuciem winy. Możecie sobie wyobrazić, jak on się czuje. On przychodzi do ojca, ma pewnie spuszczoną głowę. Jest mu wstyd. No bo jak można się inaczej czuć, kiedy życie jest przegrane? Jak czuł się Piotr, kiedy zaparł się Chrystusa? Jak czuł się Dawid, kiedy zgrzeszył z Batrzebą? Jaki wstyd, jaki żal, jakie wyrzuty, jakie olbrzymie poczucie winy. I oto on stoi taki skruszony, taki biedny przed tym swoim ojcem i ojciec widzi i on jeszcze mówi: ojcze, ja się tak beznadziejnie czuję, że ty nawet już nie mów na mnie synu, tylko mów na mnie sługo. Ja już nie czuję godności syna. To czyni grzech w naszym życiu, tak? To czynią upadki, porażki. Tracimy to poczucie godności. Tracimy tą wartość. I co wtedy robi ojciec? Ojciec robi coś bardzo ciekawego. Już nie sam, ale woła służących. I mówi: szybko, ubierzcie mojego syna, ubierzcie mojego syna. Słuchajcie, szkoda, że nie żyjemy w tych czasach, kiedy ubierało się takich paniczów i takie panie. Ale znacie to z filmów, tak? Stoi sobie taki panicz, stoi sobie taka pani, taka dama, taka księżniczka, a koło niej biegają służące i zapinają i ubierają i stroją i szykują. Ja myślę, że to jest świetne uczucie, co? To musi być naprawdę świetne uczucie. Tak stoisz, a wszyscy cię ubierają i stroją. Ja myślę, że to jest takie uczucie, które nas bardzo docenia, bardzo dowartościowuje, prawda? Myślę, że ojciec przez to chciał powiedzieć: synu, odzyskaj to poczucie godności, odzyskaj to poczucie wartości. Popatrz, jesteś moim synem. Przychodzę. Przysyłam moich sług, aby cię ubrali, aby cię wystroili. Jesteś moim synem, jesteś księciem, jesteś dziedzicem. Chcę wam powiedzieć, że jeśli chcemy podnosić się z upadków, to musimy nauczyć się na nowo wziąć to wszystko, co Bóg ma dla nas, tak? Musimy na nowo poczuć, jak Duch Boży chce nas przyodziać w to, co On ma dla nas. O, pastorze, ja już nie będę w grupie uwielbiającej śpiewać. No dlaczego? Nie, miałem kiepski tydzień. Wiecie, tak łatwo rezygnujemy ze służby, tak łatwo rezygnujemy z Bożych błogosławieństw, łatwo rezygnujemy, odsuwamy się gdzieś w cień, bo myślimy, że jak już żeśmy coś stracili i żeśmy przegrali jakąś bitwę, to Bóg już nas nigdy na nowo nie ubierze. A Bóg mówi: przyjdź, aby mógł cię przyodziać, aby mógł cię na nowo wystroić, aby mógł dać ci na nowo służbę, aby mógł odnowić twoje powołanie, aby dary Ducha Świętego znowu się przez ciebie manifestowały, abyś głosił jeszcze lepiej niż wcześniej głosiłeś, abyś żył jeszcze lepiej niż kiedyś żyłeś, tak? Kiedy Piotr zgrzeszył, kiedy Piotr zaparł się o Chrystusa, a potem Chrystus się z nim spotkał i Chrystus mówi do Piotra: Piotrze, niestety przykro mi, upadłeś, teraz będziesz jedynie administratorem w kościele. No niestety, przegrałeś, nie zdałeś egzaminu, trudno. Miałem nadzieję, że będziesz kaznodzieją, miałem nadzieję, że będziesz liderem kościoła, ale niestety, możesz ewentualnie być parkingowym. Czy tak Jezus powiedział? Nie. Jezus przyszedł do Piotra i mówi: Piotrze, chcę, abyś wziął na nowo wszystko to, co trzymam dla ciebie, tak? Chcę cię na nowo przyodziać. Mamy dzisiaj zbyt wielu wierzących, zbyt wielu chrześcijan, którzy nic nie robią dla Boga, dlatego, ponieważ czują się tacy niegodni, niewartościowi ze względu przez swoje błędy i upadki, jakie im się w życiu zdarzyły. Pamiętacie Dawida? Wspominałem jego upadek, jego grzech z Batszebą. Chciałbym, abyśmy zajrzeli na chwileczkę do drugiej księgi Samuelowej. Druga księga Samuela, rozdział 12. W drugiej księdze Samuela, w 11 rozdziale mamy upadek Dawida. Natomiast co mamy w 12 rozdziale? W 12 rozdziale mamy jego pokutę, jego skruchę, jego decyzję, aby wrócić do miejsca, w którym kiedyś był, tak? I mamy coś jeszcze w tym rozdziale. Popatrzmy na wiersz 29 i 30. Zebrał wtedy Dawid cały zbrojny lud i podążył do Rabby. Stoczył o nią bitwę i zdobył ją. Potem zdjął koronę z głowy Milkoma. Waga jej wynosiła talent złota. Na to miała ona w sobie kamień drogocenny. Dawid włożył ją sobie na głowę, wyniósł też z miasta bardzo wiele łupów. To jest ten sam Dawid, który kilkanaście dni wcześniej leży plackiem przed Bogiem i mówi: Boże, jestem do niczego. Boże, nawaliłem. Jestem przegrany. Zgrzeszyłem. Ale Dawid wiedział, że musi się podnieść. Wiedział, że Bóg mu przebaczył jego grzech. I wiedział, że Bóg ma dalej dla niego królestwo, że on ma dalej być królem i ma dalej zwyciężać, tak? A więc nastąpił ten moment, że teraz Dawid ściąga koronę z głowy króla Milkoma i nakłada ją sobie na głowę. I w tym momencie, kiedy Dawid nakłada sobie tą wielką koronę na głowę, Dawid znowu czuje się królem. Dawid znowu czuje się bohaterem. Znowu czuje się Bożym pomazańcem, Bożym zwycięzcą, tak? I wierzę, że Bóg prowadzi nas do tego samego. Jeśli chcesz podnosić się z swoich upadków i błędów, musisz umieć przyjmować na nowo koronę, którą Bóg chce dać ci na twoją głowę. Amen? Musisz umieć na nowo wziąć służbę, na nowo wziąć powołanie, na nowo wziąć Jego dary, Jego łaskę do swojego życia. I piąta rada. Piąta rada, jak podnosić się z upadków. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Piąta, ostatnia rada. Aby podnosić się, aby podnieść się zupełnie z upadku, musisz wejść do radości domu Ojca. Tak? Wejść do radości domu Ojca. Ten syn już jest pięknie ubrany, już jest pięknie wystrojony, już na nowo poczuł się synem, bo tak skakali koło niego ci słudzy. Ale ojciec widzi, że ten syn jest jeszcze taki trochę sztywny. Taki trochę nie swój jeszcze. Niby już jest w domu, ale jeszcze taki nie jest swój ten syn. Dlaczego? No bo jak tu się cieszyć, kiedy się tak narozrabiało, tak? A więc co robi ojciec? Ojciec organizuje imprezę. Święto. Wiecie, kto był najbardziej niezadowolony z powrotu syna do domu? Tuczne ciele. Ono biedne musiało oddać swoje życie, żeby ten młodszy syn poczuł się na nowo częścią tej domowej atmosfery. A więc ojciec organizuje czas radości, czas wesela. Tam pisze muzyka i tańce. O, fajna ta żydowska kultura. Muzyka i tańce i radość. Po co to wszystko? Ponieważ syn musi się na nowo poczuć jak w domu, tak? Musi się poczuć częścią tego wszystkiego. Więc takim finałem podniesienia się z upadku jest na nowo przyjęcie Bożej radości. Amen? Jest na nowo wejście do Bożej radości. Cieszenie się Bogiem. Podnoszenie swoich rąk. Skakanie przed Panem. Radowanie się Panem. Przychodzimy na nabożeństwo i mówimy: Panie, podniosłem się znowu. Ten tydzień był taki, taki, taki. Czasami lepszy, czasami gorszy, ale podniosłem się i wróciłem do Ciebie. I jestem przed Tobą znowu i mogę się Tobą radować. Amen? A jak bardzo tego potrzebujemy. Nie pozostań smutnym chrześcijanem tylko dlatego, że w twoim życiu zdarzyły się jakieś błędy i upadki. One się zdarzyły w życiu każdego z nas. Ale my wiemy, że musimy wrócić do miejsca, w którym byliśmy. My wiemy, co Bóg ma dla nas i my wiemy, że Bóg chce, abyśmy się radowali. I powiem wam, że nasz Ojciec w niebie nie tylko te ciele dał na ofiarę. Biblia mówi, że dał swojego Syna na ofiarę, Jezusa Chrystusa, abyśmy my mogli się radować na wieki z Nim, tak? Dał Chrystusa, abyś ty i ja, abyśmy mogli wejść do Jego wiecznej radości i być z Nim na zawsze. I na tym chcę zakończyć tą historię. Historię o niedoskonałym człowieku, takim jak ja, takim jak ty. O człowieku, który popełnił błędy, tak jak ja popełniam, tak jak i ty popełniasz. Ale o człowieku, który potrafił się podnieść, tak? Czy ty dzisiaj potrafisz się podnieść ze swoich błędów i porażek? Czy ty potrafisz? Bóg chce, abyś to czynił. Bóg nie chce, żebyś został w miejscu, w którym jesteś. Bóg chce, abyś ocenił swoją sytuację w kontekście Jego Królestwa, abyś podjął decyzję i abyś mógł wyznać i pokutować, abyś mógł też przyjść do Boga, abyś mógł przyjąć na nowo do swojego życia wszystko to, co ma dla ciebie, abyś mógł się też radować Bogiem na nowo i zapomnieć o tym, co było kiedyś. Jak bardzo Bóg kocha swoje dzieci. Powstańmy do modlitwy. Chcę na koniec dać trzy zaproszenia. Zrobić tak zwane trzy wezwania do modlitwy. Pierwsze wezwanie do modlitwy. Dla tych z was, którzy jesteście pod ciężarem poczucia winy. Przygniata cię wstyd i poczucie winy przez twoje błędy. W wyniku twoich błędów, upadków, porażek czujesz się takim brudnym człowiekiem, takim brudnym chrześcijaninem. Jest ci wstyd przed Bogiem, że pewne rzeczy miały miejsce w twoim życiu. I ten ciężar winy ciężko leży na twoim sercu. Będziemy się teraz modlić. I chcę, abyś ten ciężar dzisiaj oddał Chrystusowi. Chcę, abyś zrzucił na Chrystusa to poczucie winy. Diabeł chciałby cię oskarżyć i w tym oskarżeniu chciałby cię zamknąć i trzymać cię do końca życia. A Duch Święty mówi dzisiaj do ciebie, chcę cię uwolnić. Chcę cię uwolnić od życia pod poczuciem winy, pod wstydem, pod ciężarem. Nie musisz nam mówić, że to jesteś ty. Teraz będziemy się modlić. Bóg widzi twoje serce i tam, gdzie stoisz, powiedz, Panie, składam na ciebie ten ciężar. Przepraszam Cię za moje błędy, przepraszam Cię za moje grzechy, za złe decyzje, za upadki. Przepraszam za to, co miało miejsce w moim domu, w moim małżeństwie, w moim życiu prywatnym, którego nikt nie widzi. Przepraszam Cię. Ściągnij się ze mnie poczucie winy. Oddaję Tobie ten ciężar. Módlmy się teraz razem. Módlmy się do Pana. Oddaj teraz Panu. Oddaj Panu w modlitwie to, co Ciebie przygniata. Bóg mówi, dzisiaj chcę Cię uwolnić od ciężaru. Pan jest Bogiem, który uwalnia od ciężarów. Pan uwalnia nas od ciężaru winy. Złóż na Pana ten ciężar. Bądź wolny, bądź wolna w imieniu Chrystusa Pana. Bądź wolny, bądź wolna od ciężaru, który Cię dzisiaj przygniata. Niech nie oskarża Cię przeszłość. Niech nie oskarżają Cię Twoje przeszłe błędy i porażki i upadki. W wolności służ Panu. Oddaj Panu ten ciężar. Powiedz, Panie, oddaję Tobie. Panie, składam na Ciebie. Panie, składam ten ciężar na Ciebie. Przyjmij uwolnienie. Przyjmij oczyszczenie. Przyjmij przebaczenie od Chrystusa. Przyjmij wolność, którą Chrystus ma dla Ciebie dzisiaj. Od tego ciężaru winy. Od ciężaru winy. Od tego poczucia wstydu. Pamiętaj, że Bóg Ciebie nie skreślił. Może zawiodłeś Boga, ale Bóg Ciebie nie skreślił. Bóg Ciebie nie skreślił. Bóg ciągle Cię tak samo kocha i tak samo potrzebuje. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, że uwalniasz nas dzisiaj od ciężarów. Uwalniasz nas dzisiaj od ciężarów wstydu i grzechu. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, Panie. Moje drugie wezwanie, kochani, dla was wierzący, którzy powinniście wziąć większą odpowiedzialność w służbie. Powinniście pozwolić, aby Bóg ubrał was na nowo. Aby Bóg przyodział was w jeszcze większą odpowiedzialność niż do tej pory. Są tutaj osoby, które nie podejmowały się większej służby, bo patrzyłaś cały czas przez pryzmat swoich upadków. Gdybym patrzył przez pryzmat moich błędów i upadków, nie mógłbym dzisiaj głosić Słowa Bożego, bo bym potępił samego siebie. Ale Bóg jest łaskawy i podnosi. Sprawia, że możemy Mu służyć, tak? I posługuje się takimi niedoskonałymi ludźmi jak my. I są tu osoby, które powinny dzisiaj powiedzieć: Panie, chcę wziąć większą odpowiedzialność za Twoje królestwo. Chcę być na nowo przyodziany, przyodziana. Chcę jak Dawid wziąć moją koronę i włożyć ją na głowę. Chcę jak Piotr powiedzieć: okej, Jezu, będę pasł Twoje owce. Pomimo błędu, jaki popełniłem. Może jest tutaj osoba, która powinna zacząć być przywódcą w Kościele. Może powinieneś wziąć odpowiedzialność za przywództwo w Królestwie Bożym. Może powinnaś wyjść ze swego ukrycia i zacząć służyć Bogu bardziej. Wziąć się do roboty dla Boga. Wziąć się za służbę. Dzisiaj już nie ma wymówki, że jesteś do niczego, tak? To nie jest dzisiaj wymówka. Bóg Ciebie potrzebuje. Tak jak Piotra, jak Dawida, jak mnie, jak każdego z nas, Bóg Ciebie potrzebuje. Zapraszam. To jest takie wezwanie do przodu. To jest modlitwa taka szczególna. Chcesz wziąć większą odpowiedzialność w służbie. Chcesz wziąć odpowiedzialność w swoim lokalnym zborze. Tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie służysz. Chcesz więcej dla Boga czynić. Chcesz pójść o krok dalej w swoim powołaniu, w swojej służbie. Przyjdź do przodu. Siostro, bracie, przyjdź do przodu. Niech Bóg Cię przyodzieje. Większe, jeszcze lepsze, większe szaty niż do tej pory. Kto jeszcze? Kto jeszcze pragnie coś więcej Bogu dać niż do tej pory? Powiedzieć: Boże, pomimo moich upadków, pomimo moich niedoskonałości, postanawiam Ci jeszcze bardziej służyć. Postanawiam Ci jeszcze bardziej służyć. Wczoraj modliliśmy się o chrzest Duchem Świętym. Dzisiaj będziemy modlić się o to, abyście służyli Bogu jeszcze bardziej. Abyście zaangażowali się w służbę bardziej niż do tej pory. Wznieśmy swoje ręce do Pana. Powiedzmy: Panie, użyj nas jeszcze bardziej. Panie, użyj nas jeszcze bardziej. To nie jest wezwanie dla każdego. To jest wezwanie dla tych, którzy chcą więcej dla Boga zrobić w swoim życiu. Wziąć większą odpowiedzialność. Powiedz: Panie, przyjmuję. Przyjmuję jeszcze większą odpowiedzialność za Twój Kościół. Za Twoje Królestwo. Panie, chcę być poddany moim przywódcom, moim liderom, ale chcę jeszcze więcej dla Ciebie czynić. Chcę jeszcze lepiej dla Ciebie służyć. Panie, przyodziej mnie dzisiaj. Przyodziej mnie we wszystko, co masz dla mnie. Przyjmuję Twoje namaszczenie. Przyjmuję Twoje dary. Przyjmuję Twoje powołanie. Przyjmuję Twoją siłę. Przyjmuję tą koronę, którą chcesz nałożyć na moją głowę. Duchu Święty, Duchu Święty, działaj w życiu tych ludzi. Bracia, siostry, bracia pastorzy, zapraszam, jeśli macie pragnienie podejść i pomodlić się, siostry, żony pastorów. Jezu błogosław, Jezu błogosław, Jezu błogosław, Jezu błogosław. Kiedy modlimy się o te osoby, które są z przodu, w międzyczasie chcę jeszcze zrobić trzecie wezwanie, ostatnie wezwanie. Tu modlimy się o te osoby, ale tam gdzie stoisz, posłuchaj mnie teraz na chwilę. Posłuchaj mnie teraz na chwilę. Jeśli nie znasz Chrystusa osobiście, jesteś daleko, daleko od Boga, tak jak ten młody człowiek był kiedyś daleko od Boga, oto dla ciebie dzisiaj okazja. Bóg mówi: kocham cię i pragnę cię zbawić. Pragnę cię uratować. Pragnę dać ci nowe życie. Jeśli dzisiaj potrzebujesz zbawienia, przebaczenia grzechów, chcesz zacząć nowe życie z Chrystusem, tam gdzie stoisz, zacznij się modlić i powiedz: Boże, zbaw mnie. Boże, zbaw mnie. Boże, przebacz moje grzechy. Biblia mówi, że każdy, kto wzywa imienia Chrystusa, będzie zbawiony. Tam, gdzie stoisz, wołaj do Pana i powiedz: Panie, przebacz moje grzechy. Panie, daj mi nowe życie. Wyciągnij mnie z brudu, z grzechu, z bagna. Pomóż mi wierzyć, pomóż mi iść za Tobą. Powierzam się Tobie. Módl się tam, gdzie jesteś. Wołaj do Chrystusa o zbawienie. A On jest gotowy dzisiaj wyciągnąć rękę i cię zbawić. On jest łaskawy dla ciebie dzisiaj. Proś Go o przebaczenie twoich grzechów. Proś Go o zmianę twojego życia. On jest gotowy to dzisiaj uczynić. Duchu Święty, błogosław każdą osobę. Prowadź do Chrystusa każdego, kto dzisiaj potrzebuje zbawienia. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Życie złamane, złamane serce.